Siema, tutaj Agata z kanału How to Żyć i dzisiaj jest pierwszy dzień od nie wiem jak dawna, kiedy jestem sama w domu, kiedy się nie denerwuję, kiedy nie ma żadnych dźwięków poza kotem i psem tutaj w tle, którzy sobie oczywiście urządzają zapasy, ale dzisiaj jest cisza. Dzisiaj posłuchacie o największych wtopach w pracy, dzisiaj posłuchacie o najgorszych pracodawcach, o współpracownikach z piekła rodem i posłuchacie też o klientach, którzy śnią wam się po nocach. Dobrze usłyszeliście? Śnią się wam, bo to będą wasze historie. Dzisiaj polecę też za ciosem i atencją, no i oczywiście zacznę od reklamy swojego odcinka, który został nagrany już wcześniej. Czyli to będzie odcinek Najgorsi Klienci Świata, Mielno. Tak, tam będą historie rodem z Mielna, bo główne źródło mojej historii opiera się tak naprawdę na pracy sezonowej w Mielnie. No bo jak wiecie, podczas studiów ja miałam też zawód córka, więc ja nie musiałam za dużo robić. No i moje doświadczenie z klientami nie są jakieś super ekstra duże, więc wieloletnie doświadczenie w customer service to zdecydowanie nie jestem ja. I moje doświadczenia z klientami opierają się właśnie na pracy w Mielnie, w sezonie, kiedy sprzedawałam biżuterię przez 3 lata. Rok później pracowałam w fikuśnym salonie łazienkowym. No i później tak naprawdę to była głównie praca online, jako grafik albo jakiś content creator, czyli YouTube i właśnie jako twórca podcastów? Tak, to ma nazwę. Podcasty, YouTube i różne takie. To jest content creator. Wy po prostu tworzycie fajny content. Tak więc w Mielnie miałam do czynienia z naprawdę ludźmi różnej maści. Byli chamscy, byli bardzo grubiańscy, byli niemili, byli też czasami nie do rozmowy. O, to jest bardzo ładne określenie. To nie byli ludzie do dłuższej rozmowy. Więc jeżeli chcecie usłyszeć więcej, to zapraszam Was właśnie do tego odcinka. Najgorsi klienci świata, Mielno Edition. I tam będzie na przykład o fałszerzach pieniędzy, będzie o zboczonych emerytach, będzie też o pijanych klientach chcących henne na twarzy oraz wiele, wiele innych strasznie dziwnych historii. Dobra! Teraz głos oddaję Wam i przechodzę do Waszej historii. Historia pierwsza. Kiedyś pracowałam w sklepie z butami ortopedycznymi do problematycznych stóp z haluksami i tym podobne. Głównie naszą klientelę stanowili starsi ludzie, pomijając nagminne prośby o przymierzenie takich żelowych wkładek przed zakupem. Zaznaczam, że to się wkłada pomiędzy paluchy. Gołe paluchy. Trafił się raz niesamowity okaz babci cwaniaczki. Babcia ta oto przychodziła przez pewien okres codziennie i przymierzała ciągle tę samą parę butów. Trzeciego dnia bodajże kazała sobie przynieść ten sam model, tylko mniejszy o połowę rozmiaru. Ogólnie ta babuleńka była uśmiechnięta, kochana, taka no typowo do rany przełóż. Coś tam przymierzyła, marudziła, ale ostatecznie no kupiła. Jakie było moje zdziwienie, sobie wyobraźcie, gdy odkryłam, że jak wyszłam na zaplecze, to sprytna pani sobie wymieniła jednego buta na mniejszego. No kurde, normalnie spersonalizowała sobie parę butów pod swoje małe stópki, a ja zostałam z dwoma różnymi butami. Of course, już nigdy więcej się u nas nie pojawiła po tym przekręcie, a ja nie mogłam jej nigdzie namierzyć. Muszę przyznać, że to była bardzo przemyślana akcja. Ja się zawsze zastanawiałam, czy to jest prawda, że ludzie są na tyle perfidni, że mierząc buty w sklepie są w stanie wymieszać pary butów tak, że kupują sobie konkretnie buty pod siebie, kiedy mają jakąś wielką różnicę w rozmiarze. Historia numer 2. Raz miałam spotkanie z klientką, która swoją drogą była kobietą już po 40. Na spotkaniu obecna była również ze mną szefowa. Pamiętam, że miałam wtedy 24 lata i klientka patrząc na mnie ciągle oblizywała usta. No dobra, dziwne, ale niech sobie robi to, co chce. Tyle, że robiła to, jak oszalała i strasznie się na mnie cały czas wpatrywała i zrobiło mi się bardzo niezręcznie, bo to przecież było spotkanie biznesowe. No i po chwili niestety poczułem jej stopę, którą w międzyczasie wyjęła sobie z buta i poczułem, jak mizia mnie pod stołem i pod garniturem. Czemu ludzie to robią? O! Ja od razu się już w ogóle przestałam cackać. Powiem Wam, że im jestem starsza, tym się mniej cackam i już nie chcę tłumaczyć. Ludzie, to jest po prostu, kurde, molestowanie i ja nie rozumiem, jak w ogóle ludzie mają takie przekonanie, że im bardziej będą napastliwi, im bardziej będą, powiedzmy, bezpośredni, tym bardziej będziemy na przykład chcieli z nimi spędzić czas albo nagle na nich polecimy. Coś nam się odwidzi, jakieś dzikie pożądanie nam się łączy. No kurde, to tak nie działa. Nigdy nie działało i nigdy nie będzie działać. How about nope? Historia trzecia. Prowadzę salon kosmetyczny. Klientki są umawiane zwykle na parę wizyt do przodu, a przez to jest ich sporo, więc zwykle nie mamy wolnych miejsc. Tyle tytułem wstępu. Pewnego lipcowego dnia odebrałam telefon i od razu usłyszałam ton, nieznoszący sprzeciwu. Wolny termin na godzinę popołudniową, najbliższy poproszę. Więc grzecznie odpowiedziałam, że dzień dobry. Niestety w najbliższym czasie nie mamy dostępnych terminów. Pierwszy termin, gdzie godzina popołudniowa jest dostępna, to wrzesień. Ale mogę wpisać panią na listę rezerwową. Niestety na tej liście już troszkę ludzi jest. I nim skończę, ostatnie słowo słyszę: ale ja jestem bogata! I do dnia dzisiejszego nie mam pojęcia, co ona myślała, że ja odpowiem. Innym razem klientka dzwoniła dzień przed Wigilią, prosząc o termin na Wigilię na godzinę 16, bo ona akurat kończy wtedy sprzątać, a na 18 jedzie do teściów, no to by miała takie świeżo zrobione włosy. Jeszcze inna wyłapała, że cytuję fragmenty książki, zdziwiona odparła, że nie sądziła, że panie takie jak ja, co robią paznokcie, to czytają tak ambitną literaturę. Też nie rozumiem nigdy, czemu ludzie umniejszają innym zawodom. Wykonywany zawód nigdy nie określa twojej inteligencji i nigdy nie określa tego, jakim jesteś człowiekiem. koniec! Można być, kurczę, filozofem, a lubić na przykład, nie wiem, hodować grzyby i ktoś ma z tego frajdę, albo ktoś nagle zmienił pracę w korpo i stwierdził, że będzie robił paznokcie, albo będzie fryzjerem, bo to mu sprawia radość. Bo to jest zawód, który daje Ci kontakt z człowiekiem. Niektórzy lubią kontakt z człowiekiem, niektórzy lubią nawiązywać więzi, dbać o innych. Więc ja nie rozumiem, czemu zawsze jest takie oburzenie, kiedy właśnie, tak jak na przykład tam wcześniej było wspomniane, że jakaś bogata klientka dzwoni i ona nie rozumie, dlaczego jej się odmawia, bo ona jest bogata. Ludzie, moi drodzy, proszę się ogarnąć. Teraz przechodzimy do działu lotniskowe koszmarki i tutaj dostałam informacje i historię z pierwszej ręki od osoby, która pracuje na lotnisku. Największy koszmar poznańskiego lotniska właśnie z czasów covidowych to znany wszystkim pan Tomasz. Pan Tomasz odwalał manianę podczas każdego lotu, a w przeciągu 2-3 miesięcy latał kilka razy na tej samej trasie. Jest upierdliwy, zajmuje nam masę czasu i opóźnia boarding, wykucał się, że nie ma obowiązku noszenia maseczki, że jest to nasz wymysł, że linia lotnicza tego nie wymaga i oczywiście, że to jest niezgodne z konstytucją i nie ma opcji, żeby założył maseczkę. Jezus Maria. Kolejny obrońca narodu. Pokazywał nam zapisy w konstytucji i przepisy prawne, które rzekomo nie mogą go zmusić do ubrania maseczki. Raz z tego powodu nie poleciał, raz ubrał w ostatniej chwili przed zamknięciem gate'a i poleciał, a innym razem ubrał ją w ostatniej chwili, a w samolocie niedługo przed startem po chamsku ściągnął, czym opóźnił wylot, bo przecież zaczął się kłócić ze stewardessą. Został delikatnie wywalony z pokładu przy udziale Straży Granicznej i dostał banana Wizera. Cóż, nie tęsknimy. Ja też nie tęsknię i w ogóle... I by the way, też nie tęsknię za wszystkimi znajomymi, których wywaliłam u siebie na Facebooku, bo spamowali mi tablice. Te osoby zapraszały mnie non-stop do grup, marsze przeciwko COVID-owi, COVID nie istnieje, wirusy to ściema, dasz się zaszczepić, to będziesz miał chipa, jak nosisz maseczki, to nosisz kaganiec, zniewolenie, włącz myślenie i tu skończę. Jedyne, co mogę powiedzieć, że to jest pierwszy rok, ja nie jestem chora. Nie brałam żadnych szczepień, nie brałam żadnych leków jakichś super zmarzających odporność, ale jestem po prostu zdrowa. Nosiłam maseczkę, myłam ręce, co prawda egzema mi wywaliła na rękach jak szalona i nie mogę się jej pozbyć, ale ja w ogóle nie byłam chora. Żyć nie umierać. Ostatni raz byłam chora, jak byłam na lotnisku bez maseczki i potem 2 tygodnie po wycieczce na Islandii w lutym umierałam w łóżku z inhalatorem. Nie wiem, czy to był COVID, może był, może nie, ale na tej chwilę jedyne, co mogę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie, żebym kiedykolwiek jeszcze poszła w miejsce, gdzie jest pełno ludzi bez maseczki. Ja nie wiem, jak ja wcześniej mogłam pozwolić, żeby wszyscy ludzie dookoła mnie na mnie kaszleli i chuchali. I teraz czas na kolejne lotniskowe historie. Pasażer przychodzi na check-in i mówi, że nie zrobił odprawy online. Informuje go, że odprawa jest dostępna do 3 godzin przed odlotem. I teraz niestety już jest za późno, więc musi zapłacić dodatkowe pieniądze. Pan wpadł na genialny pomysł, że zmieni strefę czasową w ustawieniach telefonu i spróbował się odprawić. No niestety bezskutecznie. Kolejna historia jest o typiarce, która nadała wszystkie swoje dokumenty, o mój Boże, w bagażu rejestrowanym. Przeszła kontrolę bezpieczeństwa, po czym olśniło ją, że przecież bez dowodu i paszportu jej nie przepuścimy przez bramkę. Więc cofnęła się na check-in i zaczęło się wyszukiwanie bagażu. Więc opóźniła wszystkich. Dalej. Raz przyszła dziewczyna na boarding już do odlotu, ale okazało się w międzyczasie, że leci dopiero za miesiąc. I na słowa, nie ma pani na liście pasażerskiej, nic nie jesteśmy w stanie zrobić, odpowiada, pani sobie chyba żartuje. Chyba wiem, na kiedy kupiłam bilet. No cóż, jak widać, nie bardzo. Kolejna historia jest o locie czarterowym. Przychodzi parka z wymaganymi kodami QR i formularzami covidowymi. Dziewczyna w paszporcie ma napisane Małgorzata, a w wypełnionych formularzach Margaret. Pytam, co się odwaliło, na co ona odpowiada, że trzeba było wypełnić po angielsku, więc myślała, że imię też ma być po angielsku. Margaret, jesteś international and you're a star. Teraz mamy historię, że tak powiem, z drugiej ręki, też lotniskowe. Na check-in podchodzi pasażer, więc pracownik mówi standardową formułkę. Dzień dobry, karta pokładowa, dowód lub paszport. Zerka na walizkę i dodaje, wskazując na walizkę. No i prawą rączkę do góry, poproszę. Po czym patrzy, a koleś stoi z uniesioną prawą ręką. Pytanie zadane pasażerowi na check-inie. Jakaś elektronika w bagażu, laska prostownica, ale wyłączona z prądu. Zgłoszono pasażerkę na wózku inwalidzkim z przylotu, więc kolega poszedł ją odebrać z wózkiem inwalidzkim. Odebrał panią i jadą po odbiór bagażu, po czym odwiózł ją na postój taksówek, a kobieta wstaje z wózka, bierze bagaż i już zadziękuję za pomoc, dalej sobie poradzę. I poszła. Rozmowa z pasażerem. Agent. Dokąd pan leci? Pasażer do Anglii. Agent. A dokładniej pasażer do córki. Agent pyta o elektronikę w bagażu, na co pasażer mówi, że ma. Agent, no dobrze, a co jest w środku? Pasażer, no wie pan, takie zabawki dla dorosłych. Agent, musimy sprawdzić, czy to się nadaje do przewozu. Proszę pokazać. I na tym kończymy śmieszki z lotniska. By the way, mój Wojtas też pracował na lotnisku i w paru odcinkach też pojawiały się właśnie jakieś historie, które on przytaczał. Ja im, kurde, chyba zazdroszczę. Chyba bym chciała popracować na lotnisku. Ale to może w przyszłym roku, bo ja w ogóle mam plan, żeby zacząć próbować nowe rzeczy i żeby poszaleć trochę w zawodach, no bo kurde, w sumie, jak już wcześniej rozmawialiśmy, zawód nie określa, wykształcenie nie określa i rób co chcesz. Próbuj co chcesz. I masz się bać i robić. Tak mi ostatnio powiedziała moja pani psychoterapeutka. Ty masz się bać, ty masz po prostu robić, ale robiąc masz odczuwać strach. To nie jest tak, że ty się nauczysz robić pewne rzeczy i nagle ten strach minie. Nie, on zawsze będzie. To jest kwestia, żeby nauczyć się z nim żyć. A ja... Olśnienie nastąpiło, moi drodzy. Przechodzimy do kolejnej historii. Ze śmieszniejszych historii, jakie pamiętam, to jak pracowałam w sklepie papierniczym. Któregoś dnia klient zostawił mi 5 zł na piwku. Dziwne, ale okej, niech będzie. Po krótkim czasie wrócił, kręcił się trochę po sklepie. Dopóki inni klienci byli, to oglądał jakieś papiery. No i w momencie, kiedy zostaliśmy kompletnie sami, no to nieśmiało powiedział, że tak naprawdę to on chciał zostawić tylko złotówkę na piwku, a niechcący zostawił 5. I czy możemy się wymienić? Rozbawiona powiedziałam, że w ogóle nie musi mi nic zostawiać, a on super szczęśliwy odparł, że ekstra, żebym mu oddała, no bo już żona na niego z obiadem czeka. Notorycznie zdarzają się też ludzie, którzy uczą mnie mojej pracy. Zaczynam malować jakiś wzór, na przykład, a ktoś wyskakuje, że on ogląda na YouTubie i tam się w ogóle inaczej to robi i żebym zaczęła robić to jeszcze raz. Zwykle opowiadam, że ja nie jestem ksero i mam swoją technikę i wtedy odpuszczają, no ale oczywiście zdarzają się też ciężkie przypadki. Czyli rozumiem, że teraz to jest już branża beauty. Tak, to są chyba najgorsi klienci, którzy właśnie chcą nas uczyć. I tacy się zdarzają bardzo często, w ogóle jeżeli chodzi o zawód grafika. Najgorzej, jeżeli pozwolicie klientowi, żeby wszedł wam na głowę. Albo najgorzej, jeżeli klient obserwuje, jak pracujecie. To jest chyba najgorsze, co może się wydarzyć. Kiedy przesuń tu, zrób tu, zrób tu i nagle w ogóle z waszej koncepcji, z waszej wizji robi się jeden wielki chaos i jest brzydko. I wtedy klient mówi, tak, to jest to, drukujemy. Kolejna historia. Kiedyś, jak jeszcze pracowałam w Tigerze, obsługiwałam na kasie typiarkę. Daje mi do kasowania swoje rzeczy, więc ja je kasuję. No i w pewnym momencie podnoszę głowę, żeby powiedzieć jej, ile trzeba zapłacić, a nagle ona się rozpłynęła. Najpierw sobie pomyślałam, że no dobra, może zrobiła sobie błąd w kalkulacjach, stwierdziła, że nie ma kasy i wyszła. No ale że kolejny klient nie podchodził, a kolejka się rozstąpiła, no i nie wiedziałam, co się dzieje. Okazało się, że dziewczyna padła w międzyczasie jak długa w glebę i trzeba było ją bladą jak ściana kilka razy cucić. Nieletnia dała pomiędzy klapnięciami tylko telefon do ojca, który akurat był na sopockim molo. Kazałam ludziom z kolejki ułożyć ją w bocznej bezpiecznej i poszłam na zaplecze powiedzieć menadżerowi, żeby zadzwonił po karetkę. Jej ojciec wrócił kolejnego dnia i mi podziękował i powiedział, że jest wszystko w porządku. Okazało się, że młoda postanowiła, że będzie wegan i żyła tylko i wyłącznie na surowej sałacie. Nie. Potem, kurczę, apel w ogóle do moich młodszych słuchaczy. Jeżeli już chcecie być na diecie wegetariańskiej albo wegańskiej, zróbcie porządny research. Dowiedzcie się, czego wam brakuje w organizmie. Co musicie uzupełniać i nie myślcie, że dieta wegańska polega tylko na jedzeniu zieleniny i to w małych ilościach. Nie. To samo jest do wszystkich osób, które chcą się odchudzać. Deficyt kaloryczny? Tak. Głodówka? Nie. To jest rozwiązanie tylko i wyłącznie na krótką metę. Schudniecie, ale po prostu wyniszczycie sobie organizm. I może się skończyć tak jak właśnie w tej historii, że zemdlejecie. Więc bądźcie świadomi, bądźcie to informowani i zawsze, ale to zawsze czytajcie, słuchajcie i próbujcie dowiedzieć się czegoś więcej. Nie ma żadnych diet cud, od sałaty nie schudniecie. Koniec apelu, przechodzimy dalej do śmieszkowania. Kolejna historia. W mojej pracy było kupę starych klientów, między innymi czarna buka, o Jezus. Wielka, ubrana na czarno pani w bardzo gęstych, czarnych, falowanych włosach, ustami ułożonymi w podkowę i rezygnacją w oczach. Jezu, jaki to jest szczegółowy opis w ogóle. Która przy każdej okazji zakupów zawsze serwowała historię o tym, jak bardzo by chciała już nie żyć. Szła ona, a za nią szedł wielki chłód. Okej, to teraz już rozumiem, dlaczego padło hasło buka. No i jeszcze co do tych stałych klientów, to była taka dziewuszka z mamą, która bardzo lubiła opowiadać mi historię swojego życia i między innymi opowiadała mi z uśmiechem na ustach, że ma zatwardzenie. Jezus, dlatego właśnie rzuciłam customer service i dlatego już nie pracuję z ludźmi, tylko pracuję sobie sama z chaty, a jeszcze niedługo będę pracować sama, kurde, z wielkiej hali, gdzie będę miała fermę grzybową. Ale ja nie chcę się z ludźmi już, bo... Ale ja nie mam jaj na customer service. To jest ciężkie, to jest ciężka praca i podziwiam wszystkich z Was, którzy pracują na customer service. Historia 16. To już 16 historia. Nie wiem nawet, kiedy to zleciało. W jednym ze sklepów dostałam mocnego liścia... Co? W jednym ze sklepów dostałam mocnego liścia od starszej pani, ponieważ według niej przepychałam się i nie dałam jej dojść do półek. Ale niestety uderzyła złą osobę. Oberwało mi się za kobietę, która faktycznie się jej przepychała, no ale zanim się pani obróciła i zreflektowała, że to jednak nie ja, to ta kobieta odeszła i weszłam na jej miejsce i niestety to zakończyło się czerwonym polikiem. Kończyło się na tym, że pani miała totalnie na mnie wywalone, powiedziała, żebym uważała jak chodzę i żebym się kultury nauczyła, bo ona nie ma zamiaru przebywać z tak niekulturalnymi ludźmi. O, shit. Ale ja bym się wkurzyła. Ja bym się wkurzyła i się pewnie popłakała, bo ja tak reaguję, a potem bym zaczęła wyzywać ludzi. Co by było jeszcze gorsze, ale o Jezu, jak mi bardzo przykro. I nie dziwię się, że mi wysłałaś jako jedna z najgorszych klientów i najgorszych ludźmi w sklepie, bo to jest okropne. Historia 17. Niecałe 2 lata temu, jak pracowałam w salonie fryzjerskim, chodziłam wtedy jeszcze do technikum fryzjerskiego, nie było dnia w salonie, by moja szefowa przynajmniej raz nie wspomniała o tym, jak moja szkoła jest zła i o tym, że nas w ogóle tam nie uczą i wszystko to robiła przy klientach. Co najgorsze, sama chciała dostać się kiedyś do mojej szkoły, no ale niestety jej nie wyszło. A, czyli dupa ją zapiekła i lekka zazdrość. A moje technikum było uznawane zarówno za jej, jak i za moich czasów, za jedna z najlepszych szkół pod względem nauk zawodu. Denerwowało mnie to też niemiłosiernie, jak kazała mi wymodelować klientkę i ogółem wszystko przy niej robić, tak jakbym była już pełnoprawnym fryzjerem. I jak jej mówiłam, że już skończyłam, to przychodziła i zamiast po prostu sprawdzić, powiedzieć, czy jest okej, ewentualnie dać jakąś radę, czy pokazać, co można poprawić, to nie. Zawsze musiała dodać coś od siebie w bardzo chamski sposób, przejechać tą szczotką jeszcze kilka razy. Przykre jest też to, że czasami jak naskakałam się wokół klientki, robiąc jej wszystko, czyli na przykład farba, strzyżenie plus modelowanie i po całej usłudze, to moja szefowa dostawała tipa, gdzie w salonie byłyśmy tylko we dwie. Więc nie płaciła też innym pracownikom, bo ich nie miała, a ja zarabiałam magiczne 6,50 na godzinę. A mi coś tutaj śmierdzi, mi się to nie podoba. Chociaż powiem Wam, że jak ja byłam w liceum, no to pamiętam, że dziewczyny, które szły właśnie do szkół fryzjerskich, no to faktycznie też, kurczę, pracowały za 500 zł miesięcznie. I one tam dzień w dzień były co najmniej po 8 godzin. I to tylko niektórzy. Wtedy nie było w ogóle obowiązku płacenia, więc dlatego się zastanawiam, jak wygląda aktualnie sytuacja. No i powiem Wam, że na przykład ja też byłam na darmowym stażu. Ten staż trwał kilka miesięcy. Tyle tylko, że to było, że tak powiem, takie dość dorywcze zajęcie, bo ja dostawałam, powiedzmy, jakieś materiały, z których mogłam się uczyć. No i faktem się nauczyłam czegoś tam. Nie była taka super wymagająca praca i zgodziłam się na to, że będę robić to za darmo. Ale kurde, to jest takie nie w porządku. Ja uważam, że za każdą ciężką pracę powinna być zapłata. Historia 18. Pracowałam w kilku miejscach i zupełnie różnych branżach, typu na przykład drukarnia wielkoformatowa, dział handlowy, kadry, sprzątałam i pracowałam w kawiarni. No i oczywiście najgorsze było gastro. Tam, gdzie pracowałam, to była kawiarnia, lodziarnia w centrum Poznania, na Półwiejskiej, szefowie fatalni, warunki średnie i ogólnie syf i bałagan. Raz kazano mi myć kable. Myć kable. Oczywiście stwierdziłam, że skoro muszę, no to ubieram gumowe rękawice i biorę szmatkę. No i jak się trudno domyślić, i tak poraził mnie prąd. Na co usłyszałam od szefa, że jestem elektryczna dziewczyna. Ojej, ale słabo. Ugh, nie wiem, czy wy też teraz macie takie dreszcze żenady. Ponoć innym kazał myć gniazdka. Więc gratulacje dla szefa. Szefa chyba też prąd kopnął trochę parę razy za dużo. Innym razem klasyczny tekst od jakichś typków, czyli zrób mi loda. I opracowałam najlepszy sposób na świecie na takich cwaniaków. Z uśmiechem odpowiadałam, że z wielką przyjemnością zrobi to mój kolega i faktycznie z uśmiechem uruchamiał maszynę i ich zagadywał. Czerwone twarze sepków to chyba najlepsze, co mnie spotkało. Ale te seksistowskie sytuacje dla mnie były po prostu ohydne. Nie dziwię ci się w ogóle, że było ohydne. Dla mnie to nawet jak czytam jest obrzydliwe. Wszystkie seksistowskie żarciki, wszystkie seksistowskie zaczepki, wszystkie wiadomości typu ale z ciebie dupa albo coś jest po prostu obrzydliwe i chamskie. I nigdy nie zrozumiem, dlaczego facet myśli, że zdobędzie dziewczynę w taki oto sposób. Przecież to jest tak prymitywne i prostackie, że och. Dalej, mamy dalej historię tej samej dziewczyny z tej samej kawiarni, lodziarni. Rzeczą, która wywołuje u mnie uśmiech za każdym razem, kiedy sobie o tym pomyślę, to kiedy byłam razem z przyjaciółką na zmianie i obsługiwałyśmy osoby z Niemiec. No i że nasz niemiecki jest taki, no bardzo średnio zaawansowany, to pomyliłyśmy Verstehen i Vermichten, więc zamiast nie rozumiem, powiedziałyśmy nie zniszczę cię. Oprócz tego to klasyczne kradzieże napiwków, zapachów z łazienki, naczyń? Kradli Wam szklanki? Wazonów, oszustwa na hajs. No i niestety tu wychodziła moja wielka naiwność i ufność do ludzi, bo często to byli Romowie, a ja nieugięcie stałam po prostu z dobrym nastawieniem i nieugięcie ufałam, że mnie nie oszukają. No proszę Państwa, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o pieniądze, to nie ma czegoś takiego jak kredyt zaufania. Nie ma. Każdy cię jest w stanie oszukać. I to jest najgorsza lekcja, jaką, kurde, wyniosłam z pracy nawet, że faktycznie mnie też raz na hajs oszukali. Ja nie wiem, czy ja o tym rozmawiałam i opowiadałam kiedyś, ale miałam sytuację taką, że pracowałam właśnie na tej biżuterii w Mielnie. bo ja się muszę pochwalić, że jeżeli chodzi o aranżację stanowiska, to ja robiłam to perfekcyjnie i robiłam najlepsze stanowiska ever i miałam najlepszy utarg z wszystkich. Tak, tym się chwalę. Content creator, moi drodzy. To hasło nie wzięło się znikąd. Więc tak, przygotowałam sobie stanowisko i wyciągnęłam rzeczy, które powiedzmy były schowane w kartonie i nie były sprzedawane, ale ja stwierdziłam, no halo, no jak mam tutaj towar, to trzeba go sprzedać i spróbujemy. Rozchodzi się teraz o wisiorki, takie sówki. Nie wiem, czy ktoś z Was jeszcze ma albo kojarzy takie metalowe sowy, które były, że tak powiem, każdy segment był łączony kółeczkiem i one tak się bujały. No ja te sowy wyłożyłam, pamiętam, że chyba je sprzedawałam za 10 zł. No i tam mam ludzi, oglądają różne rzeczy. A że praca w Mielnie to jest praca na otwartym terenie, bez kasy fiskalnej, gdzie macie po prostu saszetkę z pieniędzmi i wszystko jest odkryte, to musicie mieć oczy dookoła głowy i musicie obserwować wszystkich. No i sytuacja wyglądała tak, że podeszła do mnie starsza pani, bardzo miła, podpytuje, że no halo, a co to jest takiego ładnego, te słówki? No takie tutaj wisiorki mam akurat za 10 zł, mam też właśnie w takim kolorze, że bardzo fajne, no bo ja szukam czegoś dla wnuczki. Tak, jeżeli to ma być faktycznie jakiś taki niedrogi, symboliczny, mały prezent, to te słówki są jak najbardziej okej. One nie brudzą, nic nie dzieją, no i tam wiadomo, klasyczna bajera sprzedawców biżuterii, którzy sprzedają chińskie podróby. No i ona mówi, super, to ja zaraz pójdę ten, rozmienię pieniądze, bo mam tylko same takie duże banknoty, ja do Ciebie wrócę. Ja mówię, dobrze, nie ma problemu, ja mogę tą słówkę odłożyć, bo tutaj mi zostało mało, więc jeżeli Pani jest zdecydowana, to jak najbardziej chętnie odłożę. No i potem przyszła i mówi, oj kochanie, ja nie mam jak rozmienić, to może ja wezmę te dwie słówki. Ja mówię, ja mogę rozmienić, jeżeli Pani jest tak wygodnie. Ona mówi, dobrze kochanie, dziękuję Ci bardzo. No i daje mi, kurczę, tę stówkę, a potem mówi, o, jak masz rozmienić, to ja Ci dam 200. I dała mi 200. I to był wielki błąd, bo nie sprawdziłam pod słońce. To mi szef też powtarzał. Jeżeli masz banknoty większe niż 100, sprawdzaj pod światło, czy odbija się tam twarz, bo to mogą być podróbki. Bo w Mielnie niestety jest wielki gang podróbek. No ale że pani była tak kochana, miła, zagadywała mnie, faktycznie się pojawiła drugi raz. No i mi się tak dobrze z nią gadało. To ja mówię, nie, nie ma problemu, ja to pani rozmienię. No i tak rozmieniłam, że dzień później szef do mnie dzwoni, że jest w banku i wzywają policję, bo podrabiane pieniądze dał. Nie ma czegoś takiego jak kredyt zaufania. Wracając tutaj do historii, to bardzo długi mail, ale wiem, że na pewno ucieszysz się z niego. To prawda, bardzo się ucieszyłam. Mam nadzieję, że podcast odżyje i wróci Tobie chęć do nagrywania. Bardzo dziękuję Ci za tę wiadomość i w ogóle bardzo dziękuję za ten tutaj dopisek. Tak, wróciła mi chęć do nagrywania i wrócił mi głos. I jest dobrze, ale o tym Wam opowiem kiedy indziej. Kolejna historia. Pracowałam jako akwarystka w sklepie zoologicznym. Prawdę mówiąc, była to moja pierwsza poważna praca, z której utrzymywałam się sama i tym podobne. Moje nastawienie do życia jest pełne paradoksów. Jednocześnie staram się dostrzegać piękno i dobro w ludziach, ale jednocześnie uwielbiam się od nich odcinać, czasem popadam w małe paranoje. Ho, skąd ja to znam? Stąd jest to na tyle istotne, bo gama spotkanych w pracach klientów to coś, o czym chyba nie da się przestrzec, tudzież uprzedzić, a trzeba po prostu tego doświadczyć. Pucowałam sobie kiedyś szybki na tej mojej ścianie akwariów. Zaangażowana na 100%, wyłapałam tylko, że jakieś 2 metry ode mnie stoi kobieta z na około 3-letnim chłopcem i oglądają sobie rybki. Podśpiewywali sobie pod nosem, maluch podskakiwał, niczego ode mnie nie chcieli, więc cały czas pucowałam dalej te akwaria. Sielanka. Trwało to jakieś 10 minut, ja dalej kucałam, szorowałam te swoje szybki. Wspomniane wcześniej towarzystwo odeszło i poczułam gówno. To był ogromny sklep zoologiczny. To mógłby być jednocześnie psi jakiś bączur albo kupa spod podeszwy buta, no ale nie. Od ściany akwarium, gdzie stałam, do wyjścia w linii prostej było jakieś, nie wiem, 20 metrów i na tej też długości rozpościerała się ścieżka gównianych bobków. Zaczynając od podłogi zaledwie 1,5 metra ode mnie do wyjścia. Było lato, więc ten młody szczyl miał na sobie krótkie spodenki. Kobieta pewnie zauważyła, że jej potomek zgubił klocka na podłodze w pomieszczeniu publicznym, więc wyciągnęła go szybko ze sklepu, nikomu nic nie mówiąc. Wpadłam w szał. Krztusząc się ze śmiechu i opanowując wymioty, powiadomiłam resztę. Ktoś to sprzątnął, na części ktoś się poślizgnął, tego widoku nie zapomnę długo. Jezu! Ja pamiętam, jak mi koło stoiska dzieci sikały, bo ja miałam za sobą murek i drzewko, więc bardzo często jakaś mamuśka z dzieckiem, które oglądało u mnie biżuterię, zabierała za moje stoisko dzieciaka i sikało na te drzewo, a ja tak siedzę i mówię, Boże, nie. Historia 20. Dorabiałam sobie sprzedając na wyspie w galerii handlowej, co uważam za powolne samobójstwo. Klienci byli różni, pomijam tych wulgarnych i oceniających twój wygląd, bo siedzisz w częściowo zamkniętym boksie przez nawet kilkanaście godzin i wszyscy mogą cię oglądać z każdej strony. Po czasie zaczęłam zauważać, że widzę te same twarze przez kilka godzin dziennie, codziennie. I to nie są pracownicy centrum handlowego, więc Było to troszkę straszne, ale też jednocześnie napawało mnie to wielkim smutkiem. Między innymi w galerii było mnóstwo bezdomnych. Był taki, który totalnie był bez zębów. Prosił o blisko godzinny wykład na temat szczoteczek sonicznych. Inny prosił o pastę do zębów, a później użył ją po to, żeby umyć łańcuchy w rowerze i zrobił to na kanapie obok mojej wyspy. Inny z kolei kupował pudełko popularnej Delmy i smarował się nią cały czas. Co? I jeszcze inny wyciągał fiutka stojącą obok mojej wyspy i wysikiwał się między sztuczne drzewko. Ci wszyscy ludzie nie byli znacząco pijani, ani sobie nie śmieszkowali, to był po prostu ich styl życia. Przykre jest, że jest tak zbudowane państwo, jest taki posrany system, który w ogóle pozwala na to, żeby ludzie byli bezdomni i nie mieli za co żyć. Tyle ode mnie. Do sklepu, w którym pracuję, wpadł facet z pytaniem, czy wiem, kto może zgubił 5000 zł, bo właśnie znalazł je przed sklepem. Facet nie był jakoś super nachalny ani agresywny. Było mi go trochę szkoda, bo w gruncie rzeczy pytał mnie przez cały czas o jakieś rzeczy związane z moim życiem prywatnym, no a w końcu zrezygnował i wyszedł. To było jakieś pół roku temu. Jakiś czas temu, wieczorem i w deszczu, wracając z pracy po mega ciężkim dniu, zaczepił mnie jakiś mężczyzna z pytaniem, czy może zadać mi pytanie. I wtedy ujrzałam tą samą twarz i wiedziałam, że to ten sam typ sprzed pół roku. On: moja mama urodziła mnie w domu, a mojego brata w szpitalu. Czy to dobrze? We wspomnianym zoologicznym dorobiłam się w pewnym czasie obrzydliwego amanta. Nachodził mnie nawet codziennie, zawracał dupsko, mimo że byłam bardzo oficjalna w stosunku do niego. Zaczęłam go nawet spotykać na swojej dzielnicy i autentycznie zaczęłam się go bać, bo stwarzał wrażenie kogoś, kto może zrobić mi krzywdę. Trwało to wiele miesięcy, koledzy z pracy, kierownik informowali typa o tym, że nie jest absolutnie mile widziany i w razie czego zostanie wezwana ochrona bądź policja, jeśli tylko zwróci się do mnie prywatnie. Odeszłam w końcu z tej pracy i w nowej mam plakietkę z fejkowym popularnym imieniem Anna, bo moje prawdziwe imię jest zbyt łatwe do zapamiętania. Nie mogłam nigdzie zgłosić tego swojego amanta, bo w gruncie rzeczy niczego złego mi nie zrobił, ale niestety nie zrobił niczego, co łapałoby się w klucz przestępstw czy molestowania. Czasem próbował tylko się o mnie otrzeć, zbliżyć głowę czy całego siebie do mnie, przychodził bez majtek, proponował wyjścia, opiekę nad jego domowym akwarium. What? Kurde, akwarium. Ale a propos nachodzenia, nękania, to ja znam dużo dziewczyn z agencji pracy i to jest, że tak powiem, dla nich norma. Wielokrotnie słyszałam okropne historie o tym, że ktoś potrafił wejść do urzędu pracy, dostał informację, że pracy w tym momencie nie ma, ale będą w kontakcie, albo że proszę przyjść jutro, bo już jest za późno na rejestrację. I dziewczyny były wyzywane od najgorszych wyzwiska, faceci się tam aż rzucali. Co najgorsze, jeżeli się trafił jakiś, powiedzmy, no Polaczek, akurat to jest historia Polaczka teraz, i jakimś cudem śledził moją koleżankę do domu, dowiedział się, gdzie mieszka i wystawał pod jej domem, czekając na pracę. Innym razem przyszedł i powiedział, że wie, gdzie mieszka, że ma mu załatwić pracę. I ja tych historii z agencji pracy, to ja powiem wam, że słyszałam, ja cały czas je słyszę, to jest masakra, praca z klientami to jest dramat, to jest kurczę, nie dość, że jest niebezpieczne, to jeszcze naprawdę pochłania całą naszą energię. Ale mam jeszcze jedną historię a propos agencji pracy i to jest świeżynka z tego miesiąca, kiedy sytuacja biurze wyglądała tak, że przyszedł pan się zarejestrować, niestety prawdopodobnie nie miał dokumentów albo nie mógł się porozumieć po angielsku, więc zaczął krzyczeć i popchnął moją znajomą, zaczął ją wyzywać i doszłoby dosłownie do rękoczynów, on by się rzucił na tą dziewczynę, gdyby nie to, że między nią a tego wściekłego klienta wskoczył jakiś tam chłopak, który po prostu rozmawiał w jego języku i był w stanie go uspokoić. Nie zazdroszczę autorce tej historii, nie zazdroszczę moim koleżankom i nie zazdroszczę każdej kobiecie, która musiała przez takie coś przejść. To jest po prostu przykre, że to się dzieje. Widzicie, kolejny raz w ogóle się powtarza schemat, że jakiś facet jest odrzucany i znowu będzie, kurczę, robił się agresywny i namolny. I teraz mam też wiadomość w ogóle z Instagrama, którą jakiś czas temu dostałam, kiedy właśnie pytałam o najgorszych klientów świata. No i dostałam wiadomość, która brzmi tak. Pracowałam z dziwnym Turkiem. Koleś robił mi zdjęcia z ukrycia, śledził mnie i po pewnym czasie, kiedy nie odwzajemniałam jego uczuć, zaczął mi grozić. A ja nie miałam dowodów i nie miałam jak sobie iść na policję, więc mnie zwolnił. Słodko, co? Historia 21. Pracuję na kasie w sklepie. Ostatnio podchodzi do mnie gościu odebrać zakupy. Ja je ostrożnie kasuję, ale spokojnie daję mi jego wyciągnięta ręka, która była dosłownie obok mojej twarzy. Zastanawiałam się przez chwilę, czy może on chce zapłaty do ręki, no ale nie trzymał wierzchem dłoni do góry, tak jak normalnie, a tylko ta dłoń była wyciągnięta w taki sposób, że rozważałam przybicie żółwika. No ale się powstrzymałam i dopiero gdy wydawałam resztę, okazało się, że gościu miał sztuczną rękę i była tak założona, że była wyprostowana przez siebie. Wyobrażasz sobie, co bym zrobiła, gdybym przybiła mu tego żółwika? Myślę, że koleś by się bardzo zdziwił, ale myślę, że to nie byłoby w żaden sposób obraźliwe, tylko bardziej śmieszne. Historia 22. Ze wszystkich najgorszych prac, jakie miałam, a prawie każda była najgorsza, poza tą, którą mam teraz, największą wtopę zaliczyłam, kiedy pracowałam w centrum handlowym w sklepie z butami. W okresie przedświątecznym wydłużone są godziny otwarcia i zdarzały mi się nawet 13-godzinne zmiany. Ała. Natomiast zaraz po świętach w styczniu mieliśmy najgorsze utargi na świecie, a jeszcze mieliśmy dodatkowe 50% zniżki na wszystko. Zdarzało mi się sprzedać 2 pary butów dziennie maksymalnie. Któregoś nieskończenie długiego dnia policzyłam sobie utarg i coś mi się nie zgadza. Liczyłam chyba z 15 razy i za każdym razem wychodziło mi o 2700 zł za dużo. Czas zwolnił jeszcze bardziej. Nie ogarniałam, co się właśnie stało. Wołałam kumpelę do pomocy. Ja już prawie płaczę. Ona patrzy na paragony i na całą dokumentację i mówi: ej, ale ty sprzedałaś buty za 299 zł, a tutaj jest na paragonie wbite 2999 i umiera ze śmiechu. Ja dzwonię od razu cała zasrana do menedżerki. Mówię, co się stało. Ta też płacze ze śmiechu, a ja spanikowana nie wiem, co się dzieje. No bo przecież nie mam do tych klientów żadnego kontaktu, żeby zrobić im zwrot. No i przez kolejne kilka dni chodziłam spanikowana, że ci klienci przyjdą, jak będę miała zmianę i że umrę ze wstydu. Wrócili, jak mnie na szczęście nie było. Też sikali ze śmiechu. PS, te buty to było szare emu. Kurde, ja też chcę mieć taki, kurczę, luksus życiowy, żebym mogła się śmiać, że ktoś mi 3000 zł skasował. Gdzie jest ten komfort? Historia 23. Też będzie ze sklepu zoologicznego. Najlepsza historia, jaką pamiętam, była o nowej dziewczynie, która dopiero co zaczynała pracę, a wysłana była z urzędu pracy. Mimo, że nie miała wcześniej żadnego doświadczenia. Pierwszy dzień chodziła za mną po sklepie, pomagała mi w dezynfekcji, rozmawiałyśmy, ja jej pokazywałam, tłumaczyłam, co jak działa. No i nagle pyta mnie, czy karma z nazwą Carni Love to karma dla wilków, więc ja osłupiałam, spojrzałam na nią, ona mi pokazuje na opakowanie i ta oto karma miała na opakowaniu wilki. No i wiesz, teoretycznie skoro nie miała doświadczenia ani nigdy się nie interesowała zwierzakami, no to może nie wieć, no ale kurde, no gdzie sprzedaje się karmę dla wilków w zoologicznym? Kolejna historia, ta już troszkę straszniejsza, przypomniał mi się jeden pan, który przyszedł po karmę dla królika, bo dostał go pod opiekę. No i wyszło tak, że królik już od dłuższego czasu nie chciał ruszyć jedzenia. Okazało się, że koleś dawał mu do jedzenia pelet, bo myślał, że to jedzenie. Pelet to są takie granulki, które używa się do kuwety albo właśnie do akwariów z chomiczkami, na które jak zwierzę nasika, to rozpadają się w trociny. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że zapewniłam Wam dawkę śmiechu, strachu i wszystkiego, co można jednocześnie. Ha! Żartowałam, mam jeszcze dwie historie od mojego ziomeczka z baru, który właśnie opowiada mi dwie swoje ulubione historie z pracy właśnie w jakimś pubie. Historia numer jeden. Któregoś dnia, kiedy pracowałam w pubie, facet tak się upił, że zasnął na ladzie. Próbowałam go obudzić kilka razy, niestety się nie udało, więc poszedłem po moją superwajzorkę. Próbowaliśmy go obudzić razem, niestety bezskutecznie, w końcu po około 10 minutach przebudził się lekko i powiedzieliśmy mu, że najzwyczajniej w świecie wypił za dużo, więc nie możemy go niestety, zgodnie z polityką firmy, obsłużyć. Wtedy on takim mętnym wzrokiem spojrzał się na nas, spojrzał na moją superwajzorkę i nazwał ją Black Bitch. Pomimo tego, że przez cały wieczór był przyjazny i nie sprawiał w ogóle problemu. Ona wtedy się wściekła, ale stwierdziła, że no kurde, no nie będzie mi tutaj jakiś rasista wyskakiwał, więc podeszła do niego i powiedziała: wstań i powiedz mi to w twarz. Oczywiście wiadomo było, że koleś jest tak pijany, że się nie da. Oczywiście był też zbyt przerażony i nie miał jaj, żeby powiedzieć to wprost. Fakt faktem, ochrona wzięła interwencję i wywaliła go po prostu za drzwi. W momencie, kiedy mój szef dowiedział się, co się stało, wybiegł za nim i skopał mu dupę. Historia numer dwa. Znowu jesteśmy w pubie, natomiast tym razem zmienia nam się sceneria i towarzystwo i mamy nagle 30 gości grających w rugby. Zaczęło się robić trochę niebezpiecznie, wszyscy się przepychali, krzyczeli, więc było bardzo tak napięcie. No ale niestety nie mogliśmy ich wyrzucić ani wyprosić, ponieważ byli oni przyjaciółmi przyjaciół szefa. Skończyło się tym, że drużyna rugby wyrwała nam drzwi z męskiej toalety, oczywiście też rozwaliła toalety wszystkie po kolei, oraz rzucali ludźmi przez cały pub, bo przecież mieli na to siłę. Przez cały wieczór nie byliśmy w stanie zrobić nic, bo przecież szefostwo by nas wywaliło. Nie zazdroszczę. I tym razem to już niestety naprawdę koniec, ale przychodzę do Was jeszcze z paroma ogłoszeniami parafialnymi. Więc odcinki od teraz będą publikowane raz na 2 tygodnie. Ja chcę zająć się jeszcze drugim projektem, nad którym chcę bardziej się skupić w tym momencie. Więc tak, odcinki raz na 2 tygodnie. Jednocześnie chciałabym bardzo podziękować wszystkim, którzy przyszli, wszystkim, którzy zostali i wszystkim, którzy w międzyczasie byli moimi patronami na Patronite. Bardzo dziękuję. Przepraszam za moją roztargnioną głowę. Jedyne, co mogę od siebie dodać, to to, że zaczęłam terapię. I zaczynam być powoli ogarnięta. Zaczynam doceniać wszystko, zaczynam doceniać sens i zaczynam doceniać to, że robię fajne rzeczy. Może do końca jeszcze w nie nie wierzę, ale ja zacznę. Ja się ogarnę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!